Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop. Proszę Państwa, to jest program Radio Satysfakcja w Radiu Poznań, a to była piosenka z nowej płyty pani Suzanne Hoff z zespołu Bangles. I jak się panu podobało, panie Arkadiuszu?
Sympatyczne. Ja mimo wszystko zawsze lubiłem Bangles, bo to taki prosty pop był, ale z takim posmakiem rockowym. Te panie się starały, no nie zawsze im wychodziło, ale Suzanna ma bardzo rozpoznawalny głos. Tu ładnie brzmi to wszystko.
Tak, i Suzanna, już za czasów zespołu Bangles te panie może nie afiszowały się, ale jakby dawały do zrozumienia, że są wielkimi fankami muzyki z lat 60. Na swojej debiutanckiej płycie, przypomnijmy, bo o tym mówiliśmy dwa tygodnie temu, nagrały utwór zespołu Merry Go Round i tak potem przemycały, tam była też przeróbka Simona i Garfunkela, Easy Shade of Winter, czyli już pewnego rodzaju wzór postępowania tutaj został nakreślony, że to były utwory nie wcale takich największych tuzów typu Beatlesi i Stonesi, tylko albo zupełnie nieznanych zespołów, czy mało znanych, albo też mniej znane utwory znanych zespołów. I w swojej solowej karierze Suzanna jeszcze bardziej tym tropem poszła. Jej ostatnia płyta z autorskim materiałem ukazała się w roku 2013, zdaje się, a potem nagrała z takim panem, którego ja nie znam, ale powiem Państwu, że pan Arkadiusz rozpoznał go, Matthew Sweet, nawet gdy ja powiedziałem, że to on się trochę inaczej nazywa, to zostałem skorygowany i to jest, okazało się, jakiś tuz muzyki amerykańskiej.
Znaczy tak. Może tuz to nie do końca, on bardzo jest popularny, a to jest oddzielny nurt życia muzycznego w Ameryce, w rozgłośniach uniwersyteckich. Oni właśnie te kampusowe radia mają własne, mają prowadzone są w sposób bardzo nowoczesny i oni tam...
niezależny.
Tak. Matthew Sweet tam był wielką gwiazdą. Oni mają własne gwiazdy grające właśnie takiego rocka z posmakiem nieco folku albo jakieś takie alternatywy. I tam oni nawet własne listy przebojów mają, jakieś takie właśnie słuchalności w tych na radiach.
No to I właśnie z tym Matthew Sweetem Susanna nagrała w przeciągu ostatnich 10 lat 3 płyty z samymi przeróbkami i to nie takie, że tam miały po 10 czy 12 utworów, tylko chyba na każdej było ze 30. I tam już poszło po całości. Byli Beatlesi, Stonesi, Kings, ale też mniej znane zespoły, a w tym roku, czy pod koniec zeszłego roku, czyli mimo wszystko jest to świeża płyta, ukazała się jej nowa płyta solowa, już bez Matthew Sweeta, też z samymi przeróbkami, ale takich, no powiedzmy, trochę mniej rozpoznawalnych artystów i mniej znane piosenki. Może z tymi mniej rozpoznawalnymi artystami przesadziłem, zresztą Państwo sami ocenią. Ja przytoczę kilka zespołów i artystów, których ona tym razem przerobiła. To był na przykład znowu Merry Go Round, Nick Drake, zespół Fairport Convention, piosenka Syda Barretta z pierwszej płyty solowej, to mnie bardzo tym ujęła, a jedną piosenkę zespołu Monkees i to się tak zbiegło ze śmiercią Mike'a Nesmitha, bo to była jego kompozycja. Natomiast my usłyszeliśmy piosenkę, która się nazywała Him or Me i ją nagrał w latach 60. taki zespół, który nazywał się Paul Revere and the Raiders. To była wielka sława muzyki takiej beatowej, powiedziałbym, w Ameryce, natomiast w Europie oni zupełnie nie byli rozpoznawali, nie mówiąc już o naszym kraju.
I co ciekawe, no widać, że pani musi słuchać dużo takiej muzyki.
Bo ona nie musi już...
Idzie po takich przebojowości i po listach, bo tam i w 60-tych, 70-tych latach sporo było muzyki takiej, która dudniła z głośników, a ona jednak, proszę, tam gdzieś Nicka Drake'a, Syd Barrett, który tam w Stanach Zjednoczonych, to on chyba kariery nie zrobił.
W Wielkiej Brytanii nie zrobił.
Więc tym bardziej czapki z głów przed Susanną Hoff. Wydawało się, że to taki prościutki zespół Bangles śpiewający Manic Monday i tym podobne.
I chciałem Państwu też obiecać, że tyle mówimy o tym Matthew Sweet, że za jakieś parę tygodni, żeby Państwo nie przeciążać tą Susanną, przytoczymy taki utwór, przeróbkę zespołu Yes, piosenka I've Seen All Good People. Proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, że pani z zespołu Roxette albo pan z zespołu Modern Talking nagle śpiewa piosenkę King Crimson.
Albo nasze Alibabki śpiewają FBB.
To już bym sobie potrafił bardziej wyobrazić.
Albo pan jest mapem dużo...
Że Papa Dance śpiewa SBB. To już
bardzo pojemną wyobraźnię widzę pan ma, no ale... Mamy telefon od razu, żebyśmy trochę ubarwili program. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy, panie
dzień
Rafale.
Dzień dobry, panie Fale.
Wyciszę radio, żeby nie urwało głowy. Rafał, witam, panie
witamy.
I panie Gerardzie, co tam słychać, że tak powiem?
No tam wie pan, no, śnieg pada, szybka płacze, no. Tak to jest. Ale jest pan dzisiaj pierwszy, nie mówiliśmy my jeszcze, kto ma dzisiaj imieniny, więc...
Mam. Kupiłem w końcu ten kalendarz, ale za 5,50.
Ojeju, to idzie pan w koszty, zdecydowanie idzie pan w koszty.
Nie szło obniżyć, za piątkę...
Wie pan, są takie kraje, że tam można się kłócić, nie? Ktoś mówi, że tam ileś czegoś, a pan mówi, nie, dam połowę, to też trzeba było, a nie dało się?
No nie dało się, za piątkę sprzedaj mi. No nie, bo to... Nie mój kiosk, jestem pracownikiem, nie mój sklep. Ja mówię, ale mówię, już jest połowa stycznia, no to co? No to co z tymi kalendarzami potem zrobicie? To nie wiem, czy wycofać, czy nie wycofać. Dobra, ale mam tu, dzisiaj 29 styczeń, sobota.
Tak jest. Imieniny,
mam trzy imiona. Franciszka, Józefa. Zdzisława.
A widzi pana, jeszcze jest Walerego. Franciszka, Walerego, wszystko się zgadza.
A jeszcze ma imieniny pewnie pan Franciszek, tak?
A kto go tam wie? No mnie nie zapraszał. Gerarda też, to my się nie przyznajemy.
Trzeba będzie posłuchać jego audycji o godzinie 13.
A jakie, panie Gerardzie, były w tramwaju dzisiaj imieniny?
Był Franciszek i był Zdzisław. Walerego nie było
ani Franciszek Józefa. I Zdzisław byli w tym tramwaju i ogłosili, że mają imieniny i zrobili balangę.
Bardziej komercyjne imiona jakby to
się... Też pan Gerard taki jako lekko zachwiany przyszedł tu po tym tramwaju. Musiało tam być wesoło.
Może hamował ten tramwaj za ostro albo coś?
No, no, może być. No dobrze.
Może śniadanie jeszcze bulgotało, że tak powiem. I to
no, a to pięknie pan to powiedział, śniadanie bulgotało.
Dzięki. Dobra, bo się zapędzimy. Dziękujemy panu bardzo za kontakt.
Pozdrawiam
serdecznie. Także pozdrawiamy.
Ja mam tutaj taką uwagę w związku z tym, co pan Rafał powiedział, że my jako tacy piewcy muzyki na wstępnym biegu, jak to pan określił, powinniśmy sobie pójść do jakiegoś antykwariatu i sobie taki kupić kalendarz z roku 1967 i nim żyć.
Myśli pan, że tam są jeszcze takie kalendarze?
A, ciekawe.
Prawda? Żyć to i bez kalendarza można w 67 roku. Założy sobie pan portki, dzwony, to 70, przepraszam. A pan nie załapał się na modę, no na dzwony?
Nie.
Nawet po latach?
No w latach 90 trochę tak, ale to było takie odgrzewane kotlety. Wtedy miałem pojęcie, takie przeczucie, że no to było tak, że był popularny ten film o Dorsach, pamięta pan Olivera Stone na początku.
Mi się nie podobał jakoś.
Mi też nie, ale on był o tyle, nie wiem, czy dobry, czy jakby wpłynął na nastolatki, też w tym mnie z tamtych czasów, to znaczy ja już wcześniej słuchałem takiej muzyki Beatlesowskiej, ale wszyscy inni ludzie w naszej klasie zaczęli słuchać też Doorsów i Beatlesów i też niektóre dziewczyny zaczęły ubierać takie właśnie hipisowskie stroje, ale wydawało mi się to trochę naciągane, że takie właśnie pod tym względem to były odgrzewane kotlety.
Wie pan, wtedy to jeszcze można było gdzieś tam u mamusi w szafie wygrzebać. No, dzisiaj jak pan ogląda te reklamy, to ta pani tam siada i mówi, no nie swoje się czuję dzisiaj w tej bluzeczce, więc zaraz epkę sobie zrobię, sprzedam i kupię sobie coś nowego, nie? Mm-hmm. Takie to wszystko proste. Wtedy jak mamusia się nie czuła w tej bluzeczce nie swoje, to wsadzała ją do głębokiej szafy i ona tam z molami żyła, nie? Jakoś tam sobie w zgodzie, jakoś przetrwały. No i po latach 20 można było ją wyciągnąć. A propos tych Doorsów, ja mam takie, wie pan co, z tym Morrisonem to tak, z jednej strony bardzo lubię tę muzykę, no ale to muzyka to nie była tylko Morrisona, tam Ray Manzarek i Krieger pisał podstawowe utwory. Wszystko Krieger. Jak się kojarzy The Doors, to wszyscy, o, Jim Morrison, to on, no nie do końca. Nie, no po prostu robienie idola z faceta, który jedyne co miał sensownego do zrobienia w życiu, to zaśpiewanie kilku piosenek i zaćpanie się i zachlanie, no można było trochę inaczej to życie spędzić, mimo wszystko.
Zgadzam się z panem.
Nie jest to wizja bardzo kreatywne to, co on zrobił.
No. Zgadzam się z panem, natomiast trzeba też wziąć poprawkę na to, że ten film Olivera Stone'a był idiotyczny. Już mi on się nie podobał mi się już wtedy za bardzo, natomiast potem, jak jakby dotarłem do tego, jaki naprawdę był Jim Morrison, no to jednak mimo wszystko to było trochę wykoślawione, że on tylko właściwie pił i ćpał, tak by wynikało
nie,
z tego
tylko
filmu.
Nie, ale...
No tak by z tego filmu wynikało. Zrobiono tam z niego naprawdę wielkiego idiotę i myślę, że Oliver Stone z całym szacunkiem dla jego innych filmów akurat tutaj się... Może przysłużył legendzie zespołu The Doors, ale wykrzywił ją niemiłosiernie i nie wiem, po co to było.
Ale wie pan, jest to jakiś rodzaj pracy. Jest grupa, podpisuje kontrakt na koncerty, jakiś promotor sprzedaje bilety, ludzie podpisują jak gdyby poprzez niego kontrakt z zespołem, że przyjdą ten zespół obejrzeć, płacą ciężko zarobione pieniądze, które zarobili siedząc za ladą albo pracując przy szlifierce, nieprawdaż? Wydali te tam $30, 20 i przychodzą i jest jakieś zobowiązanie. No i wszyscy się do tego zobowiązania zespołu, bo żyją z tego, poczuwali oprócz Jima Morrisona. No to już
to
mi...
Jest, tak.
No po prostu facet postanowił się w tym momencie cię upić i co? No to jest praca jak każda inna. Jeżeli podpisałeś kontrakt z publicznością, to zachowuj się godnie. No nie znoszę tego rodzaju. A potem wokół, jaki to on jest indywidualista, bo nie zaśpiewał, tylko padł na ziemię zachlany. No, ale idol mi, panie. No dobra, no ale tamto ja może jestem jakiś inny. No dobrze, niech pan kontynuuje.
Tak, daleko odbiegliśmy
no
od Suzanne Hoffs.
Ale, wie pan,
ale proszę
takie...
wypatrzeć, na nowej płycie Suzanne Hoffs nie ma żadnego utworu.
No
widzi
pan,
czyli dziewczyna jest na...
Dziewczyna. Jak podpisuje kontrakt z publicznością, to...
To proszę zgadnąć.
Zgaduję już.
Jaki, to znaczy...
Trzy.
Dwa.
A jeden.
Nie, jeszcze nie. Chciałem zapytać, czyj to jest utwór, który nazywa się Take Me With You? To jest artysta z lat 80. tym razem. I to podpowiem, że Take Me With i to U jest napisane jako litera U.
Nie wiem, bo oni tam wszyscy wtedy tak pisali.
A, tak.
A jakiś jeszcze coś niech pan doda do...
Miał też utwór o malinach.
Malina?
No.
Prince.
Tak.
No bo mi się skojarzyło, że Manic Monday to też kompozycja Prince'a, którą Bangles i Susanna Hoffs śpiewali.
A zatem, proszę państwa, Susanna Hoffs w kompozycji Prince'a pod tytułem Take Me With You z najnowszej swojej płyty, która została wydana pod koniec zeszłego roku.
It's in your eyes, what can I say, that turn me on. I don't care where we go, I don't care what we do. I don't care, pretty baby, just take me with you. Come on and touch a place in me, it's calling out your name. We want each other, oh so much, why must we play this game? Don't care where we go, and I don't care what we do. I don't care, pretty baby, just take me with you. I don't care if you spend the night at your mansion. I don't care if we spend the night in the town. All I want is to spend the night together. All I want is to spend the night in your arms. To be around you, so alright, you're sheer perfection. Crazy, you drive me all night, just don't break up the connection. Don't care where we go, I don't care what we do. I don't care, pretty baby, just take me with you. I don't care where we go, I don't care what we do. Oh, won't you take me with you? Honey, take me with you.
Radio Satysfakcja.
Spod lady.
Drodzy Państwo, właśnie wczoraj minęła kolejna rocznica tego pamiętnego dnia, kiedy to 28 stycznia 1985 roku został nagrany tak zwany charytatywny singiel pod tytułem We Are The World, który wykonała supergrupa pod nazwą USA for Africa. Jej frontmanami z pierwszego rzędu byli Michael Jackson, Lionel Richie, Quincy Jones, Bruce Springsteen, Stevie Wonder i cały tłum gwiazdek o mniejszym blasku, który jednakowoż oglądaliśmy na ekranach telewizyjnych w drugim i w trzecim rzędzie. Piosenka jest grana do dzisiaj, znamy ją doskonale, a krótko po opublikowaniu singiel z jej zapisem rozszedł się w 20 milionach egzemplarzy i stał się 8. najlepiej sprzedającym się singlem wszechczasów, oczywiście w czasach, kiedy single w ogóle jeszcze funkcjonowały na rynku. Piosenka nagrana 28 stycznia ukazała się dopiero w marcu i została, żeby ciągnąć tę paradę rekordów, najlepiej sprzedającym się popowym singlem w historii Stanów Zjednoczonych, okryła się poczwórną platyną, sypały się nagrody z Grammy na czele, a sam utwór i jego refren We Are The World, We Are The Children powielany był zarówno w formie książek, plakatów, koszulek i ze sprzedaży tego całego towaru uzyskano przeszło 63 miliony ówczesnych dolarów. W przeliczeniu na dzisiejszą amerykańską walutę to mniej więcej 150 milionów. Wszystko na pomoc humanitarną dla Afryki, no a okruchy dla biednych w Stanach Zjednoczonych. Czas był najwyższy ku temu, ponieważ w takiej Etiopii w latach 1983-85 szalał tak silny głód, iż skutkiem niedożywienia zmarło tam około miliona ludzi. No i tradycyjnie niepokojące pytanie, jak mogło do tego wszystkiego dojść? Otóż doszło w ten sposób, że na pomysł takiego singla rok wcześniej wpadła brytyjska grupa pod nazwą Band Aid, która wydała charytatywną piosenkę pod tytułem Czy oni wiedzą, że to Boże Narodzenie? Czyli Do They Know It's Christmas. Rzecz została opublikowana w grudniu 1984 roku i to zainspirowało amerykańskiego z kolei muzyka i aktywistę społecznego Harry'ego Belafonte i zastanawiał się, czy by nie powtórzyć tego samego numeru w Stanach. No Harry zadzwonił w kilka miejsc i udało mu się zebrać wstępną grupę uderzeniową, której zaczął przydzielać zadania, a to najważniejsze zadanie, czyli napisanie chwytliwego przeboju, powierzył Michaelowi Jacksonowi i Lionelowi Richiemu, wówczas gwiazdom pierwszej wielkości. Panowie pisali, konsultując się na odległość i ostateczny kształt, muzyka i tekst przybrały dosłownie na jeden dzień przed samym zbiorowym nagraniem piosenki. A samo nagranie tego 28 stycznia było jak operacja wojskowa, a z drugiej strony totalna improwizacja. Jednocześnie podkłady wcześniej przygotowali już muzycy sesyjni, a liczne gwiazdy, które się zjawiły tego 28 stycznia w A&M Studios w Hollywood w Kalifornii, nie znały nawet melodii, więc Richie usiadł przy pianinie, żeby nauczyć ich wszystkich piosenki, po czym każda z gwiazd dostała taśmę i została poproszona na stronę, aby opanować zarówno muzykę, jak i tekst. No i podczas nagrań trzeba było zharmonizować wszystkie te głosy, dobrać wokale tak różnych artystów, tak by nie stworzyć zupełnej kakofonii. Reżyser dźwięku, któremu powierzono to zadanie, powiedział, że było to według niego jak próba włożenia arbuza do butelki po coli. No i dalej trzeba było przygotować wykonawców od strony choreograficznej, czyli nauczyć ich tego kołysania, którego no, tańcem byśmy nie nazwali, widzimy to w telewizji. W każdym razie nauczyć ich koordynacji ruchów i powstrzymać niektórych z nich przed nadmierną ekspresją, na przykład taką Cyndi Lauper, której popisy mogły przesłaniać innych kolegów i burzyć harmonię całości. No i teraz, kogo wstawić do pierwszego rzędu, kogo do drugiego, kogo do trzeciego? Zdarzały się afronty. Zaproszony do nagrań wokalista Prince odmówił udziału, ponieważ nie chciał występować w takim tłumie gwiazd, co mogło zgasić jego sylwetkę. Potem się przełamał i na dużą płytę dał już własny, osobny utwór. Udziału odmówił także ogromnie wówczas popularny czarnoskóry aktor Eddie Murphy. No, mówił, że jest po prostu bardzo zajęty. I odwrotnie, pokazali się też piosenkarze, którym bardzo zależało, żeby dostać się do tego gwiazdorskiego grona, ale z kolei gwiazdorskie grono nie chciało wśród siebie widzieć ich. I tak odrzucono aż 50 kandydatów do śpiewania. No i nagrania tego 28 stycznia przeciągnęły się głęboko w noc. I kiedy już po paru godzinach wydawało się, że wszystko jest już blisko końca, Stevie Wonder nagle rzucił pomysł, by przynajmniej jeden wers przeboju zaśpiewać w języku suahili. No, wywiązała się natychmiast gorąca dyskusja, projekt odrzucono. Zdarzały się przy tym i momenty zabawne. Na przykład ten sam Stevie Wonder zaczynał żartować, że dzięki tej piosence mógł wreszcie zobaczyć swojego czarnoskórego przyjaciela Raya Charlesa, dzięki temu, że w trakcie tanecznych pląsów w studiu po prostu wpadli na siebie. Przypominam, że obaj panowie to osoby ociemniałe. I ostateczna wersja piosenki We Are The World została ukończona 29 stycznia o 8 rano. Poszła w świat i dzięki temu brzmi nam w uszach do dziś.
da 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 da.
Radio Satysfakcja. Muzyka, której nie musisz się wstydzić.
Śpiewa czer przed wielką burzą. Nie widziałem cię tak bardzo długo. A już lądny liść, oczy ci błyszczą. Jesteś inny niż na zdjęciu w bistro. Więc zacznijmy jeszcze raz słynną rozmowę sprzed 100 lat, której finał będę znał już na początku. Niech ta maskarada trwa, niech nam gitarzysta gra swą pieśń niemocy. Pokonując zimny strach gdzieś na dnie własnego ja, kto z nas podskoczy. To nie nocy świat, czas wielkiej wody. Północ, ty i ja i kość niezgody. Ciebie żal, nic nie rozumiesz. Zginiesz tak jak strzał w ulicznym tłumie. Słuchaj jeszcze raz tamtej taśmy sprzed 100 lat, jak bezlitośnie zatrwił z nas. We'll be right back.
Pan Gerard przygotowuje nagranie, to człowiek nie ma nawet okazji usiąść, bo to, co się rozłoży w krzesełeczku, to nagranie się kończy, ma tylko 2 minuty. To jest mistrz nagrań, które mają do 2 minut. Proszę Państwa, wracamy do byłego wokalisty Chrisa Normana. W wywiadzie dla Radia Poznań okazał się być on gawędziarzem wysokiej próby. No i my to skrzętnie wykorzystujemy. Oto kolejna opowieść tego artysty.
Did you know each other with the glam?
Czy znaliście się w latach świetności z muzykami zespołów glam rockowych, jak The Sweet, The Move, Mad, yeah. Arrows, Slade, yes, The Move? Przyjaźniliście się? O tak, oczywiście, że się znaliśmy. Niektórzy byli naszymi przyjaciółmi, a z innymi po prostu często się widywaliśmy. W różnych miejscach, na przykład w telewizji, choćby w programie Top of the Pops, w którym pojawiali się wszyscy, których utwory były w czołówkach list przebojów. Więc gdy odwiedzaliśmy Top of the Pops, tam zawsze spotykaliśmy kolegów z innych popularnych zespołów. Zresztą to nie zdarzało się tylko w Anglii, w innych krajach też, na przykład w Szwecji. Jeśli chodzi o przyjaźnie, blisko byliśmy z chłopakami z zespołu Mud. To byli świetni goście, spędzaliśmy z Mud bardzo dużo czasu. Oraz Shiwadi Wadi, przyjaźniliśmy się z facetami z Shiwadi Wadi. Ale znaliśmy się z innymi również, lubiliśmy się z Arrows, z wszystkimi właściwie. Czy wspomniałeś o The Move? Tak. Oni byli trochę wcześniej, chyba w 67 roku, do początku lat 70. Nie znałem wtedy muzyków The Move, bo wtedy jeszcze to nie był czas Smokey. Ale znamy się z The Move teraz. Bev Bevan to dziś jest mój bliski przyjaciel. On był perkusistą The Move, a potem grał w Electric Light Orchestra. Cały czas mam z nim kontakt. Rozmawiamy ze sobą całkiem często. Wspaniały człowiek. Ale wtedy, w latach 70. się nie znaliśmy.
Yeah. There's a golden rose in the dead of May when she looks at me and I hear her sigh. Where do you go, my gypsy queen? And I hear her voice as she starts to sing with the haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song.